Proszę Państwa, kolejna rozmowa. Właściwie to z panem profesorem Mieczysławem Rybą mamy co tydzień okazję podsumowywać tydzień, który się kończy, ale też koniec roku jest taką dobrą datą, że warto może przynajmniej takie główne punkty, co pan profesor uważa, tutaj zarysować, co się wydarzyło najważniejszego, czy może mniej ważnego, ale też rokującego na przyszłość w roku, który żegnamy, 2018. Witam serdecznie, szczęść Boże, panie profesorze. Przypomnę, pan profesor jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a tam też swoją katedrę, a także w naszej uczelni, Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Bardzo prosimy, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże,
szczęść
Ojcze.
Boże.
I wszystkich witam radiosłuchaczy. Rzeczywiście ten rok obfitował w całą serię różnych wydarzeń, nie tylko tych krajowych, ale również tych zagranicznych. Z jednej strony cały czas trapi Polaków, rząd polski, polskie społeczeństwo, te relacje wschodnie, szczególnie związane z Rosją. I tu wydarzyło się cały szereg takich wypadków, które w jakiś sposób upodmiotawiają nas, czy też umacniają naszą suwerenność, bo ona w dwóch aspektach jest czytana w sensie zagrożeń. To z jednej strony chodzi o kwestie militarne, chociażby ze względu na konflikt na Ukrainie, a z drugiej strony kwestie energetyczne ze względu na bardzo specyficzną politykę gazową Rosji. W obu tych wypadkach wydaje się, że duże postępy nastąpiły. Z jednej strony porozumienie z Amerykanami to militarne, z drugiej strony to gazowe na dostawy skroplonego gazu, a więc zaczynamy wykorzystywać ten dostęp do morza, który jest niezwykłym kapitałem, przez wiele lat po 1989 roku mało docenianym, a przecież to dostęp do morza wielu krajom właśnie zapewnia dywersyfikację, zapewnia suwerenność. Z kolei z partnerem ukraińskim tutaj na wschodzie niestety mimo naszego wsparcia dla ich obrony suwerenności trudno o porozumienie w kwestii polityki historycznej. W tym zakresie potęguje się napięcie i to na różnych poziomach i tym rządowym i tym społecznym i rzeczywiście to może niepokoić, bo pojednanie prawdziwe nie tylko powinno dotyczyć taktycznych interesów, ale i strategicznych kwestii, a naprawdę tylko można to pojednanie zbudować. Wreszcie jest cały szereg zdarzeń, które dotyczą naszych relacji z tym światem zachodnim, z tym światem europejskim. Nie wszystkie interesy i nie wszystkie kwestie łączą nas z Amerykanami, bo oprócz tych spraw polsko-rosyjskich czy amerykańsko-rosyjskich są sprawy na przykład polsko-żydowskie w kontekście nowelizacji ustawy o IPN. Tutaj wybuchła ogromna awantura, ogromne naciski z tym związane, które pokazały nam, że podstawowa prawda historyczna o tym, że Polacy byli bohaterami, a nie mordercami, jest w świecie mało znana, a niektórzy wprost ją kwestionują i tu nie do końca możemy liczyć na Amerykanów. Zresztą wiemy też pod koniec roku, w jaki sposób pani ambasador zachowywała się w relacji do polskiego premiera czy polskich parlamentarzystów, wprost sugerując, że nie ma tutaj możliwości na przykład porządkowania polskiej przestrzeni medialnej w tym zakresie. Bo pamiętajmy, dlaczego o tym mówię w takim kontekście, bo pamiętajmy, że obchodziliśmy rok niepodległości państwa polskiego, stulecia odzyskania tejże niepodległości. I cały czas szereg refleksji tych historycznych się pojawiało, refleksji dotyczących z jednej strony ogromnego wysiłku i ogromnej daniny krwi, a żeby tę niepodległość odzyskać. Z drugiej strony refleksji nad tym, dlaczego ją straciliśmy w XVIII wieku. I w tym względzie te całe konfiguracje i nasze zachowanie co do zagranicy jest niezwykle istotne. I tu cały szereg problemów wyniknął w naszych stosunkach z Brukselą, kiedyś określanych jako idealne. Ale przecież i w XVIII wieku ci wszyscy targowiczanie czy kosmopolici określali nasze relacje z państwami ościennymi jako idealne. Mówili, że my nikomu nie zagrażamy, nikt nam nie zagraża. A tymczasem, kiedy wyszły pewne kwestie sporne, a to spór zupełnie wydawałoby się dziwny, bo kiedy polski parlament chciał porządkować, czy reformować, czy zmieniać ustrój sądowy, to wbrew swoim kompetencjom, wbrew temu, co jest zapisane w traktatach, i Komisja Europejska, i Trybunał Sprawiedliwości zajmowali stanowisko, naciskali, grozili sankcjami, padały wyroki i tak dalej. I to jest taka pewna nauczka na przyszłość, że z tej strony nie tylko idą szanse wymiany handlowej, szanse kontaktów międzynarodowych, ale są też pewne zagrożenia. To znaczy te wielkie podmioty nie chciałyby widzieć Polskę jako kraj silny, jako ten, który jest w stanie skupić wokół siebie kraje Trójmorza, a raczej jako kraj, który jest krajem drugiej kategorii, który raczej w sferze gospodarczej ma tą rolę podwykonawcy, a nie głównego gracza. Patrząc z tej perspektywy, nie tylko sukcesy mieliśmy w relacjach z Brukselą, ale i pewne porażki, łącznie z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która była podyktowana tym, co nam podyktował Trybunał Sprawiedliwości. To też pokazuje, jak co będzie dalej, bo pamiętajmy, że te elity zachodnie bardzo poddane pewnym procesom erozji, bo one mocno oddalają się od społeczeństw, również państw zachodnich, że wspomnę Brytyjczyków, którzy wychodzą z Unii, że wspomnę Włochów, którzy wybrali zupełnie inny rząd, że wspomnę ostatnie protesty we Francji. To wszystko pokazuje, że cała ta konfiguracja się chwieje, a elity brną w tą budowę superpaństwa, i to jeszcze na sposób przyspieszony. To oczywiście musi zakładać pacyfikację tych krajów środkowoeuropejskich, szczególnie Polski, no bo jak sobie wyobrazić superpaństwo przy takim silnym przywiązaniu do własnego państwa, chociażby Polaków. W związku z czym mamy do czynienia z tą presją, często z atakami, często wręcz z obrażaniem nas, czy pokazywaniem nas wręcz jako państwo totalitarne. To jest cała suma różnych uwarunkowań, które dzisiaj są bardzo widoczne, bo kiedy próbujemy prowadzić podmiotową politykę, kiedy ją realnie prowadzimy w różnych dziedzinach, to spotyka się to z oporem. I to dopiero uczy w dużym stopniu nasze społeczeństwo, jak wyglądają realnie stosunki w świecie. Karmienie nas przez tyle lat taką ułudą, że wszystko jest w porządku, że nikt o te interesy nie walczy, że kapitał nie ma narodowości, że Bruksela to jest oaza sprawiedliwości, a nawet tak mówiono przynajmniej przez laty kilkunastu polskim katolikom, że to jest oaza chrześcijaństwa. To wszystko się nie sprawdza. Mamy do czynienia też z potężną presją związaną z promocją tak zwanego genderyzmu, czy ideologii rewolucyjnej, czy homoseksualnej. I presja ta jest wywierana również na rząd polski. I z tym wszystkim jakoś musimy
O tym była już mowa. Panie profesorze, jeszcze w jednym zdaniu, jeżeli się uda, bo to jest podsumowanie teraz, co przed nami, czego trzeba nam sobie życzyć w tym roku na pierwszym miejscu. Oczywiście oprócz tych rzeczy takich poprzednich, to gdzie pan widzi największą taką potrzebę jakiegoś tutaj spełnienia się?
No pamiętajmy o tym, że jeśli mówimy, są dwa wymiary. Jeden to jest wymiar kulturowo-religijny i tu należy sobie życzyć obrony tożsamości własnej, bo ona jest poddana w wątpliwość nie tylko na płaszczyźnie medialnej, ale i tej międzynarodowej. Jest atakowana i te procesy rewolucyjne na nas napierają, więc trzeba je zdefiniować i odeprzeć atak. Drugi, no to jest oczywiście wymiar polityczny. Mamy wybory, eurowybory, które w dużym stopniu rozstrzygną o tym, jak będzie Unia Europejska wyglądać, a więc i Polska w tej Unii, a później wybory parlamentarne. I oczywiście różnie można opisywać całą scenę polityczną, ale jednak wydaje się, że ten podział profesora Zybertowicza na obóz patriotyczny i obóz kosmopolityczny jest trafnym określeniem. To doskonale było widać w mijającym roku w zachowaniu się właśnie polityków liberalnych, którzy jeździli masowo do Brukseli, zachęcali do tego, ażeby ta Bruksela nakładała sankcje, presję wywierała na rząd polski. I w tym względzie rozstrzygnięcia w tej materii będą fundamentalne, bo wiele zmian zaszło, też trzeba uczciwie powiedzieć, na gruncie polskim. I jeśli tu wróciłby obóz kosmopolityczny do władzy, no to rzeczywiście te zmiany mogą zostać cofnięte, a nasza droga do tego, ażeby być w pełni niepodległym, podmiotowym w przestrzeni europejskiej, no może być, że tak powiem, jak gdyby zatamowana, czy też wszystko to może być pokręcone, pokrzywione. I to są bardzo ważne rzeczy. Ważne dla polityków, ażeby umieli pokazać społeczeństwu, o co toczy się walka, żeby też umieli być wiarygodnymi w tym, co robią, w tym, co mówią, w całej też kampanii. No i też jest ważne w sensie właśnie takim społecznym, ażeby zrozumieć wagę takich spraw. Bo rzeczywiście decyzje niemądre, nierozsądne, nieroztropne mogłyby nas bardzo dużo kosztować.
Oczywiście. Panie profesorze, dziękujemy bardzo. Liczymy na kolejne felietony i rozmowy i wykłady, no i wszystko w tym nowym roku również, a więc potrzeba nam zdrowia i Bożego błogosławieństwa wszystkim. Więc tego życzymy panu profesorowi.
Ja również życzę i ojcu, i wszystkim ojcom, całemu środowisku Radia Maryja, także drogim radiosłuchaczom wielu łask Bożych w nowym roku.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem.